Bezpieczeństwo w Windows Server 2008, 8 kwietnia 2009, 10:25. Windows Server 2008 na dobre zagościł już w filmach. Nie ma jednak mowy o tym, żeby w krótkim czasie wyparł swojego poprzednika. System Windows Server 2003, ale też trudno było się tego spodziewać, zwłaszcza że na rynku pojawił się stosunkowo niedawno pod koniec lutego 2008 rok, w styczniu br. Znowu zrobiło się o Windows Server 2008 trochę głośniej, a to za sprawą udostępnienia, trochę w cieniu Windows 7, wersji rok na razie beta, tego systemu. Postaramy się przybliżyć najciekawsze elementy, które Windows 2008 i rok wprowadził w sferze bezpieczeństwa. Decyzja o przejściu na nową platformę nie jest łatwa. Wiele organizacji wykorzystuje aplikacje, które nie są jeszcze kompatybilne z nowym systemem. Tak naprawdę dopiero na przełomie 2008 i 2009 roku zaczęliśmy dostrzegać wysyp wersji wszelkiego rodzaju poważnych aplikacji w pełni przygotowanych pod W2K8. Niemniej jednak proces się rozpoczął i jeszcze zapewne potrwa co najmniej kilkanaście miesięcy, choć jest to bardzo optymistyczne założenie. Wciąż spotykamy serwery z wiekowym już przecież Windows 2000 serwer. Niektórzy informatycy twierdzą, że nie ma pośpiechu, łatki do 2000 przestaną wychodzić dopiero w połowie 2010 r. A skoro coś działa, to lepiej nie ruszać. Pójdźmy jednak z duchem czasu i spróbujmy spojrzeć na Windows 2008, również w wersji rok, z punktu widzenia bezpieczeństwa. O Windows 2000 wspomniano nie bez powodu. Jednym z jego sztandarowych haseł był wysoki poziom bezpieczeństwa. Życie pokazało jednak, że aż tak bezpiecznie nie było. Tuż przed udostępnieniem w 2K8 na rynek amerykański serwis internetowy CDW, handlujący rozwiązaniami IT, przeprowadził ankietę wśród decydentów w 800 firmach. 49% z nich powiedziało, że podstawową korzyścią przejścia na ten system będzie podwyższenie poziomu bezpieczeństwa. Obawy przed migracją na W2K8 wynikają również z doświadczeń z niezbyt dopracowanym konsumenckim systemem operacyjnym Windows Vista, wprowadzonym do sprzedaży rok wcześniej. S.154038 czy na pewno lepszy? Z punktu widzenia specjalisty do spraw bezpieczeństwa IT jedną z większych wad systemów operacyjnych o zamkniętym kodzie jest fakt, że jedynie ich producent jest w stanie wprowadzać poprawki. Z drugiej jednak strony, skoro tylko producent ma dostęp do kodu źródłowego, to szansa na odkrycie błędów i związanych z nimi luk jest znacznie mniejsza niż w przypadku systemów o kodzie otwartym. Staraliśmy się znaleźć jakiś miarodajny wyznacznik poziomu bezpieczeństwa porównujący Windows 2003 i 2008, a przynajmniej dbałości o jakość jego kodu. Po części z jakością może być związana liczba podatności odkrytych w tych systemach w ciągu pierwszych kilku miesięcy po swoich premierach. W 2K3 wprowadzono w kwietniu 2003 r, a w 2K8 w lutym 2008 r, jak wynika z tabel na strona 56, pochodzących z serwisu sekunia.com w systemie w 2K3 do końca 2003 r. Odnotowano 15 podatności, w 2K8 do końca 2008 roku minus 25, S.154039 zmiany. Niestety, ta najbardziej wyróżniająca się nowość, W2K8, czyli Hyper-V, nie dotyczy bezpieczeństwa. Nie brakuje jednak innych, niedostępnych wcześniej w systemach serwerowych Microsoftu elementów, które już bezpośrednio łączą się z bezpieczeństwem. Pierwszą zmianę możemy dostrzec przeglądając materiały dotyczące przygotowania do instalacji systemu. Mowa tutaj o Server Core, funkcjonalności pozwalającej z góry określić rolę, którą nasz serwer będzie pełnił. Na przykład kontroler domeny, serwer DHCP, serwer plików. Co za tym idzie, wszelkie pozostałe, niepotrzebne do realizacji tej roli elementy nie są instalowane. Przypomina to trochę koncepcję skutecznie wykorzystywaną od długiego już czasu w systemach Linux, gdzie na etapie instalacji jesteśmy w stanie dość precyzyjnie określić, jakie moduły są nam potrzebne. Po instalacji Server Core nie będziemy mieli żadnego GUI do zarządzania. Pozostanie tylko linia poleceń albo zarządzanie zdalne. Plusy takiego podejścia dla administratora bezpieczeństwa są jasne. Mniej komponentów to mniejsza liczba potencjalnych luk, mniej procesów i aplikacji, które mogą zostać zaatakowane. Jedną z największych zmian jest wprowadzenie do Windows 2008 technologii NAP Network Access Protection, czyli NAC w wydaniu Microsoftu. Forrester w swoim ostatnim raporcie dotyczącym NAC 3/2008 stawia rozwiązanie Microsoftu w zasadzie na równi z gigantami tego segmentu, czyli Juniperem i Cisco. Niewątpliwą zaletą NAP jest fakt, że mając serwer W2K8 otrzymujemy tę technologię. W scenie. Żeby NAP mógł zadziałać, potrzebujemy kilku komponentów. 1. SH System Health Agent na stacji roboczej, który będzie monitorował stan poszczególnych komponentów systemu. W tej chwili wspierane są XPSP3 i Vista. 2. SHV System Health Validator po stronie serwera, który będzie przetwarzał informacje przekazywane ze stacji. 3. Na przykład Network Policy Server, odpowiednika dotychczasowej usługi IS, czyli serwera Radius, przechowującego zasady polityki dostępowej. Na początku funkcjonowania tego rozwiązania krytykowano NAP za to, że nadaje się tylko dla systemu Windows. Okazało się jednak, że istnieją komponenty firm trzecich, które pozwalają zintegrować się NAP z systemami Linux, na przykład Avenda, IMAC na przykład, UNET. Niektórzy administratorzy narzekają również, że konfiguracja NAP nie należy do łatwych. Skoro w 2K8 pochodzi z tej samej serii co Vista, to nie mogłoby się obyć bez mechanizmu potrafiącego szyfrować dyski, a nie tylko pliki EFS, Encrypted File System, jak to miało miejsce w poprzednich wersjach systemów Z. Redmond. Stąd obecność technologii BitLocker także w wersji serwerowej. Ma ona zarówno zalety, jak i wady. BitLocker częściowo spełnia założenia oprogramowania typu FD Full Disk Encryption. Niestety, tylko częściowo. Nie ma bowiem możliwości zaszyfrowania partycji systemowej. Dostrzeżono ten problem w wersji ROM. O czym dalej? BitLocker potrafi skorzystać z modułu TPM Trusted Platform Module. Jednak i takie, jakby się mogło zdawać, solidne zabezpieczenie nie daje gwarancji bezpieczeństwa. TZT udowodnili niemalże dokładnie rok temu naukowcy Z. Princeton, kiedy zaprezentowano wyniki badań nad możliwością przełamania zabezpieczeń rozwiązań do szyfrowania dysków. Atak nazwany Cold Boot ma na celu wyłuskanie z pamięci RAM klucza pozwalającego na deszyfrację dysku. Jedną z ofiar tego ataku padł również BitLocker, dzieląc los popularnego TrueScripta. Stworzone zostało nawet specjalne narzędzie o wdzięcznej nazwie BitUnlocker, które potrafi po pierwsze wyszukać odpowiednie klucze W pamięci, a po drugie, zamontować odszyfrowany dysk W Linuxie. Podczas testów posłużono się komputerem wyposażonym w 2 GB pamięci RAM. Wydobycie kluczy trwało około 25 min. W opracowaniu możemy przeczytać, że korzystanie z TPM w BitLockerze W TZW w trybie podstawowym konfiguracji paradoksalnie ułatwia wyprowadzenie klucza, jest on bowiem wgrywany do pamięci RAM jeszcze przed startem systemu. Żeby utrudnić, choć niestety nie uniemożliwić wyciągnięcie klucza, można skorzystać z zaawansowanego trybu konfiguracji BitLockera i albo dodatkowo zabezpieczyć klucze przechowywane w TPM hasłem albo innym kluczem umieszczonym na pendrive. Aby zmniejszyć ryzyko powodzenia ataku, należy zrezygnować z blokowania ekranu czy usypiania komputera na rzecz hibernacji lub całkowitego wyłączania maszyny. Można również wyłączyć i zabezpieczyć hasłem możliwość uruchamiania komputera z pamięci USB. Istnieje jeszcze wiele innych sposobów na utrudnienie życia atakującemu. Polecamy odwiedzenie bloga msdnblogs.msdn.com i przeczytanie artykułu Protecting BitLocker from Cold Attacks and Hard Threats. Nie trzeba jednak stosować ataku Cold Boot, żeby wydobyć kluczy. Jeżeli komputer znajduje się w domenie, istnieje możliwość przechowywania kluczy w Active Directory. To ułatwienie jest równocześnie zagrożeniem. Gdy sprawca dostanie się do kontrolera domeny, wszystkie komputery zaszyfrowane BitLockerem stają się zagrożone. Z Visty pochodzi również mechanizm łatwy User Access Control, starający się realizować postulat Separation of Duties. Zbliżona koncepcja jest znana i stosowana od dawna w systemach Linux. Dzięki UACI AAM Admin App Profile Mode możemy pracować w systemie, będąc zalogowani jako użytkownik bez praw administratora. Jeżeli będziemy próbowali wykonać operację wymagającą takich uprawnień, wówczas zostaniemy poproszeni o podanie odpowiedniego hasła. UACE może przydać się również w procesie instalacji aplikacji. Jeśli okaże się, że instalacja wprowadza zmiany o charakterze globalnym, będzie musiała zostać zaakceptowana przez administratora. Joanna Rutkowska, specjalistka w dziedzinie zabezpieczeń komputerowych, dostrzegła także pewne słabości tego mechanizmu, które mogą poważnie wpłynąć na ogólny poziom bezpieczeństwa systemu. Jeżeli instalujemy aplikację, dostajemy monit, możemy zgodzić się na instalację lub też zabronić jej dostępu do zasobów. Jeżeli jednak wyrazimy zgodę, to wtedy aplikacja otrzymuje pełnię praw do systemu plików, rejestru i jądra. To sprawia, że pod przykrywką niewinnej aplikacji może zostać zainstalowany chociażby rootkit. Pod koniec stycznia tego roku Long z Genki Rafaela Rivera wykryli kolejne słabości UACE i poparli je pod Proof of Concept. Według badaczy odpowiednio napisany skrypt potrafi wyłączyć UACE, zainstalować kod złośliwy i ponownie uruchomić komputer. Wydaje się więc, że UACE może w pewnych wypadkach dawać jedynie namiastkę mechanizmu bezpieczeństwa i jest raczej dodatkowym narzędziem administracyjnym. Kilka innych usprawnień w obszarze bezpieczeństwa bezpieczeństwa dokonano również w stosunku do sposobu działania usług. W Windows Server 2008 usługi uruchamiane w kontekście określonego użytkownika mają swój unikalny identyfikator SID. Możliwości interakcji pomiędzy różnymi usługami pracującymi na tym samym koncie zostały więc znacznie ograniczone. Jedna usługa nie może korzystać z zasobów drugiej pomimo wspólnego konta, na którym pracują. Ponadto usługa nie ma prawa zapisu do określonych zasobów, chyba że jej SID otrzyma takie pełnomocnictwo. Ograniczono również możliwości komunikacji sieciowej usług. Jesteśmy więc w stanie zabronić usłudze nawiązywania połączeń, ewentualnie wskazać porty, na których będzie mogła obierać lub ustanawiać połączenia. Cesar Cerrudo, założyciel firmy Argenis, odkrył niedawno kilka błędów w implementacji W2K8, których wykorzystanie może prowadzić do eskalacji uprawnień i przejęcia kontroli nad systemem. Wiążą się one właśnie z usługami. Możliwe jest użycie do tego celu procesów pracujących na lokalnych kontach systemowych Network Service i Local Service. Jak twierdzi Cerrudo, problem ten dotyczy również aplikacji IIS Internet Information Services, pracującej z ustawieniami domyślnymi. Wówczas kompromitacja systemu możliwa jest za pomocą aplikacji ASP.NET. Problem odnosi się nie tylko do W2K8, lecz także Visty lub starszych systemów, takich jak XP czy Windows Server 2003. Jednak pomimo tych słabości Cerrudo uważa, że Windows Server 2008 jest bezpieczniejszy od swoich poprzedników. Są też zmiany mniej drastyczne. Możemy do nich zaliczyć chociażby modyfikacje w obszarze Urzędu Certyfikacji i Infrastruktury PKI. Cały Urząd Certyfikacji i Active Directory Certificate Services został przeprojektowany. Wprowadzono nowe szablony certyfikatów. Zmieniono także API kryptograficzne. Ułatwiono zarządzanie infrastrukturą PKI. Nie można zapominać również o zintegrowaniu ADRMS Active Directory Rights Management Services z nową rolą ADFS Active Directory Federation Services. Dzięki temu użytkownicy zewnętrzni, którzy będą próbowali uzyskać dostęp do chronionych zasobów, będą najpierw uwierzytelniani przez swój kontroler domeny, co pozwoli uniknąć znanej z W2K3 konieczności utrzymywania podwójnych zestawów danych uwierzytelniających. Następnie wyegzekwowane zostaną reguły polityki RMS. Wprowadzono również nowy typ kontrolera domeny RODCREATONLY DOMAIN CONTROLLER, który przechowuje te same obiekty i atrybuty co pełnowartościowy kontroler, ale nie pozwala na bezpośrednie wprowadzanie zmian. Wszystkie modyfikacje muszą pochodzić z normalnego kontrolera S.154.040 Windows Server 7 dopiero w 2010 rok w wersji ROC mającej się pojawić na rynku W.2010R. Również planowane są pewne elementy, które ściśle wiążą się z bezpieczeństwem. Przede wszystkim ma być położony nacisk na daleko posuniętą integrację z Windows 7, na tyle daleką, że dostęp do zasobów intranetowych z Windows 7 do W2K8R2 ma być możliwy bez potrzeby stosowania VPN. Technologia ta nosi nazwę Direct Access. Połączenie DA jest oczywiście szyfrowane, do uwierzytelniania można stosować karty inteligentne, a dostęp do poszczególnych serwerów czy aplikacji regulowany jest na poziomie użytkownika. Nie ma jednak róży bez kolców. Żeby można było wykorzystać jej zalety, konieczne będzie przynajmniej częściowe przejście na IP6 i uruchomienie usług IPSec. Sieci IP6 może rodzić pewne obawy. Nie jest tajemnicą, że ze względu na swoją niewielką popularność brakuje dopracowanych rozwiązań bezpieczeństwa zapółrogniowych czy IPS, które mogłyby równie skutecznie chronić infrastrukturę, co produkty przeznaczone dla IP4. Bill Lang, wiceprezydent Microsoftu odpowiedzialny za gałąź serwerów, stwierdził w ubiegłym roku, że do skorzystania z Direct Access IP6 nie będzie musiał być wprowadzony w całej infrastrukturze. Liczy się jednak tym, że musi upłynąć trochę czasu, zanim firmy będą gotowe na wdrożenie tej funkcjonalności. To jednak nie koniec. Usprawniony został również system DFS Distributed File System, który ma podnieść poziom bezpieczeństwa biur zdalnych poprzez możliwość tworzenia tzw. RAT-only Replicated Folders. Wspominaliśmy, że BitLocker R2 został odrobinę poprawiony. Na pierwszy rzut oko widać dwie poważne zmiany, pierwszą już podczas instalacji. Tworzona jest osobna partycja systemowa około 200 MB, która nie jest widoczna z poziomu systemu operacyjnego. To właśnie z niej uruchamiany jest Windows. Ten prosty zabieg pozwala na ominięcie dotychczasowych ograniczeń BitLockera, polegających na braku możliwości zaszyfrowania partycji systemowej. Pojawia się też znany z pierwszych odsłon Windows 7 kreator konfiguracji BitLockera. Dzięki niemu w systemie plików automatycznych automatycznie wprowadzone zostaną zmiany konieczne do optymalnej pracy BitLockera. Poza tym będziemy mieli możliwość korzystania z BitLockera w wersji Togo przeznaczonej do szyfrowania pamięci przenośnych, którą może być zarówno pendrive, jak i dysk USB. Użytkownicy będą mogli wraz ze swoimi kluczykami wędrować roaming pomiędzy komputerami z Windows 7 lub Windows 2008 rok i odszyfrowywać je przy wykorzystaniu infrastruktury PKI i kart inteligentnych lub standardowych haseł. W internecie można znaleźć już pierwsze testy funkcjonowania tego mechanizmu autorstwa Pauli Januszkiewicz i SCG i Nataniela Zielińskiego i SCG. Z BitLockerem wiąże się też inna nowa technologia, DRA Data Recovery Agents. Jest to oparty na certyfikatach mechanizm, który ma usprawnić proces odzyskiwania danych w razie problemów z deszyfracją nośnika. Pojawił się także mechanizm AppLocker. Pozwala on na ograniczenie możliwości uruchamiania aplikacji na komputerach z Windows 7. Taki wbudowany w system moduł kontroli aplikacji. Możemy więc poprzez politykę wskazać ścieżkę, z której nie zezwalamy na uruchomienie aplikacji, czy wskazać konkretną wersję aplikacji poprzez dodanie jej sumy kontrolnej. Niby nic nowego. W 2K3 był przecież podobny mechanizm. Dodano jednak możliwość do określenia aplikacji poprzez wskazanie nazwy jej wystawcy, nazwy programu, a także wersji informacji pochodzących z certyfikatu, a zatem trudnych do zmodyfikowania przez użytkownika. Na koniec jeszcze jedna nowość wprowadzona w 2K8 rok. Obsługa DNSSEC, czyli DNS Security, którego założenia opisują dokumenty RFC 4033, 4034 i 4035. DNSSEC pozwala na zweryfikowanie za pomocą infrastruktury klucza publicznego integralności i autentyczności przesyłanych danych. Zabezpieczenia te wprowadzane są na poziomie strefy, a więc przełamanie zabezpieczeń jednego z serwerów nie spowoduje kompromitacji całej strefy. Dzięki DNSSEC możliwe jest podjęcie skutecznej walki np. z atakami typu DNS poisoning. Sam standard nie jest niczym nowym. W obecnej formie istnieje od dobrych kilku lat. Nasi południowi sąsiedzi, Czesi, wykorzystują go do zabezpieczenia swojej domeny .cz. Produkcyjnie DNSSEC funkcjonuje nawet w tak egzotycznych krajach jak Puerto Rico. Windows Server 2008 wprowadził kilka ciekawych technologii wiążących się ściśle z podniesieniem poziomu bezpieczeństwa. Część z nich wymaga dopracowania, choć kierunek zmian jest właściwy. Szkoda tylko, że zarówno na Windows 7, jak i Windows Server 2008 rok przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać.